Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, można by powiedzieć prowokująco, że słabością naszej nauki chrześcijańskiej jest zdecydowanie kwestia obrazu nieba i tej zapłaty, której wszyscy jakoś się spodziewamy, uczestnicząc w życiu chrześcijańskim. Cóż nam bowiem mówi Pismo, cóż nam mówi Kościół, że będziemy oglądać Boga twarzą w twarz? Nie wiem, czy ktoś z Państwa się tym zachwycił, boję się, że chyba niewielu. Że będziemy w Królestwie Niebieskim, dlaczego nie błyskim, a nie pomarańczowym? Chyba to od nieba błękitnego. Że będziemy we wspólnocie zbawionych śpiewać hymny Panu Bogu. Przypominam, jednego chłopca to bardzo przeraziło. Także dzisiaj Chrystus też nam mówi, że przyszedł po to, abyśmy mieli życie w obfitości. Abyśmy mieli życie w pełni. Co to znaczy? Co to znaczy mieć życie w obfitości i w pełni? Czytałem w tym tygodniu książkę, w której pewien człowiek twierdził, że był po tamtej stronie rzeczywistości, że miał widzenie nieba. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale jedna rzecz mnie zaintrygowała. Mianowicie mówił, że w zasadzie to było to samo, co na ziemi, tylko niesamowicie kolorystycznie rozwinięte. Mówił, że kolory przedmiotów, kwiatów, ognia były jakieś pełne właśnie, takie dogłębne. Że krawędzie rzeczy były tak bardzo wyraziste, rzeczy były od siebie tak wyraźnie oddzielone, każda w swoim jestestwie napełniona właśnie barwą, zapachem. Może to właśnie o to chodzi w tej pełni życia, że doznamy jakiegoś zachwytu nad rzeczywistością, która pokaże się w nowej formie. To tak jakby powiedzieć przykład, ktoś kupił sobie telewizor i miał go już rok, drugi, trzeci, zadowolony z obrazu i kontrastu, a ktoś przyszedł i powiedział: a kolorów sobie nie włączysz? Jakich kolorów? No ten telewizor jest kolorowy. I tak podjechał mu tymi potencjometrami do góry i wszystko nagle stało się kolorowe i barwne. Myślę, że coś w tym stylu będzie na końcu naszej drogi czekało na nas w rzeczywistości nieba. Że to będzie nowe niebo i nowa ziemia, nowe drzewa, nowe jeziora, nowy wygląd ludzi, nowy wygląd słońca i księżyca. Ale to też jest bardzo takie subtelne w swoim przekazie i myślę, że to jest tylko dowód na prawdę nauki Chrystusa, który mówi przez słowa Pisma Świętego: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało tego, co przygotował nam Bóg dla wszystkich swoich dzieci, wszystkich zbawionych. Także rzeczy staną się jeszcze bardziej, chciałoby się powiedzieć, sobą. To jest dla nas wzór, abyśmy i my troszczyli się o tą naszą tożsamość. Jakieś Państwu mówiłem, ksiądz Grzywot zauważył w podobieństwo w słowie polskim, żeby się wyrzec, trzeba się wyrzec. Jeśli chcesz się wyrzec jako na przykład mąż i dobry ojciec, musisz się wyrzec innych kobiet, musisz się wyrzec innych rodzin, musisz się wyrzec innej drogi, żebyś ty się wyrzekł jako mąż i ojciec. Jeśli ja mam być wyrzekać się jako kapłan, wypowiadać się swoimi słowami, swoim zachowaniem, swoją postawą, to też wyrzekam się rodziny, naturalnego małżeństwa, wyrzekam się naturalnego ojcostwa. Żeby się wyrzec, trzeba się wyrzec, trzeba się oddzielić. A świat dzisiaj chce mieszać. Zwróciliście uwagę, drodzy Państwo, jak Pan Bóg stwarza świat, to oddzielał. Oddzielił ciemność od światła. Oddzielił morze od lądu, oddzielił zwierzęta od ptaków, oddzielił i oddzielał rośliny od... Dzisiaj świat chce wszystko zmieszać. Proszę zwrócić uwagę, jak się zacierają różnice. Każdy chce być i stary, i młody. Trudno nieraz jakąś ulicą odróżnić, który to ojciec, który to syn. Ojciec w krótkich spodniach, syn w krótkich spodniach. Ojciec ma kaszera Donalda, syn ma kaszera Donalda na koszulce. Ojciec używa wulgarnych słów, syn używa wulgarnych słów. Czy na uczelni nieraz trudno odróżnić panią profesor od studentki. Jedna ma mini sukienkę, druga ma mini sukienkę. Jedna umalowana, druga umalowana. Właśnie też zaciera się taka różnica. Proszę zwrócić uwagę, w dawnych czasach, kiedy była rodzina wielopokoleniowa, to była stryjenka, to była wujenka, to był szwagier, to był zięć, to był bratanek, to był stryjek. A teraz wszyscy mówią, cześć stary. No i mamy takie ujednolicenie, nieco jakoś zubogarza nasz świat. Dążyć do określenia swojej tożsamości. Tak jak mówiłem, ten pan pisał, że świat był taki wyraźnie rozdzielony. Krawędzie przedmiotów były tak jakoś, trudno to językiem ludzkim powiedzieć, dobrze zarysowane. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj w pierwszym czytaniu Piotr, który jeszcze nie tak dawno się zapierał Pana Jezusa, jednego dnia był bohaterem, drugiego dnia był tchórzem, dzisiaj staje z 11 i donośnym głosem mówi: niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością moc słów Piotra. Nie mówi, proszę Państwa, może byście tak byli łaskawi i jeszcze raz przemyśleli swoją relację do Jezusa. Zastanówcie się, czy go słusznie ukrzyżowaliśmy, czy nie. Nie, on mówi: Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Piotr wie, kim jest, Piotr wie, co ma mówić, Piotr wie, co chce osiągnąć. Zresztą to jest tylko działanie Ducha Świętego, który napełniał Jezusa. To, co mi się w Jezusie zawsze podoba, ta jego zdecydowana postawa. Jezus nigdy nie mówi w Ewangelii: ale się naplątało i co my teraz zrobimy? Alto ci klops, nie mam pojęcia, co teraz, jak wybrnąć z tej sytuacji. Jezus zawsze wie, co ma zrobić. Jezus zawsze wie, do czego dąży. Jezus zawsze jest pewny swojej postawy i pewny swoich słów. Bóg stwarza rozdzielając. Bóg stwarza rzeczywistość w jakimś porządku. Jeśli się do tego porządku będziemy stosować, będziemy mogli się cieszyć tą swoją tożsamością. My kapłańską, wyrodzinną, małżeńską, ojcowską, macierzyńską. Przypominam, że kiedy poszedłem do Krakowa na taki kurs retoryki, też wam chyba opowiadałem, nauczycielka od dykcji uczyła nas, starych koni, księży, prawników, dziennikarzy, przedstawiać się. Bo kiedy powiedziała na początku: niech państwo wstaną i powiedzą swoje imię i nazwisko, większość z nas mówiła: nazywam się Mtyniarski. Jak? Proszę wyjść na środek i powiedzieć: nazywam się ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Proszę się powiedzieć: nazywam się Jan Kowalski. My mamy duże kłopoty nieraz powiedzeniem swojego nazwiska. Wstydzimy się jakoś, jesteśmy tacy zażenowani. Niby się uważamy za wielkich, a potem przychodzi co do czego, to się jakoś chowamy i kryjemy. W pewnej anegdocie Bocian pyta wróbla: a co ty za ptak jesteś? Orzeł, tylko trochę chorowałem. I my jesteśmy też takie orły, które trochę chorowały, szczególnie jeśli chodzi o postawę chrześcijańską. Jeśli nie wiem, kim jestem, jeśli nie jestem tak właśnie precyzyjnie określony, pamiętacie, jak pytali Jana Chrzciciela, nie tylko pytali go, kim ty jesteś, ale on umiał powiedzieć, kim nie jest. My często potrafimy powiedzieć: jestem chrześcijaninem, jestem Polakiem, jestem studentem, ale już trudniej nam przychodzi powiedzieć: ale nie jestem Bogiem, a wielu ludziom się wydaje, że są Bogiem. Nie jestem sędzią, nie jestem Duchem Świętym, nie jestem aniołem, jestem człowiekiem, tu powołanym, tu postawionym dla takiej sprawy, dla takiego zadania. Jeśli ktoś nie wie, kim jest, jeśli ktoś nie wie, kim nie jest, może mieć bardzo trudną sprawę z poprawną postawą wobec świata i ludzi. To takie samo oszukiwanie się, oszukiwanie innych. Wysłuchałem w tym tygodniu ciekawej konferencji na temat tego, że my panowie, i chyba się z tym zgadzam, jesteśmy wyjątkowo utalentowani w tym, żeby nie robić nic. Proszę zwrócić uwagę, Jonasz schował się na dnie łodzi i zasnął i nie robił nic, a wokół niego ginęli ludzie. Szatan kusił Ewę, a obok stał Adam i nie robił nic. To jest właśnie to, że kiedy się patrzy na ludzi starszych, na emerytów, kobiety i mężczyźni, to kobiety coś zawsze mają do zrobienia. Tu zacerować, tu sprzątnąć, tutaj taką... A facet tak wstanie, podejdzie do komputera, sprawdzi portale, jeden, drugi, trzeci. potem tak wyjrzy przez okno, potem tak spróbuje naprawić zegarek, który wczoraj popsuł, ale nie udało się. I tak mówi, południe, no to teraz wracamy do pokoju tą samą trasą. I znowu 3-4 godziny. Panowie, tak między nami, wam się też tak zdarza? Piątek mam wolny, ale se podgonię robotę. Od rana se tak podgonię robotę. Piątek wieczorem mówimy, no nic nie ruszyłem. Ale za to parę telefonów i ciekawy film obejrzałem. Nie planowałem, a obejrzałem. Proszę zwrócić uwagę na tych chętnych na posiłki u braci i ojców kapucynów. 90% są to mężczyźni. Bo kobieta to sobie kupi włoszczyznę, kupi sobie tam jakiś rosołek, zagotuje. A jak nie można robić nic, tylko przyjść do ojców kapucynów, to po co się męczyć? Adam w raju nie zrobił nic, Jonasz nie zrobił nic. I te nasze plany niekiedy tak się oszukujemy. Właśnie tak się oszukujemy, nie znając swojej tożsamości, nie mając tej wyrazistości, tak się oszukujemy, że to jest jakiś plan, a to jest żaden plan. Ja jestem pasterzem, mówi dzisiaj do nas Chrystus i mówi, że pasterz to jest ten, który zawsze idzie z przodu. Słyszałem ciekawą historię, nie wiem, czy to prawda, że jakaś grupa młodzieży, czy nawet dzieci jechała do Ziemi Świętej, no i wychowawcy, ksiądz przygotowywał te dzieci na wyjazd tam do Ziemi Świętej, właśnie mówiąc, że może zobaczymy owce, tak jak Pan Jezus mówił, że jest pasterzem. Pamiętajcie, owce zawsze idą za pasterzem. Pasterz je pociąga za sobą swoją postawą, swoim głosem. I kiedy przyjechali do Ziemi Świętej, rzeczywiście zobaczyli owce, ale pasterz szedł z tyłu i mówią, no to jak to? Pasterz miał iść z przodu. I mówią do niego, dlaczego pan idzie z tyłu, panie pasterzu? Ja nie jestem pasterzem, ja jestem rzeźnikiem. Ja te owce prowadzę do rzeźni i wtedy je się nagania. Natomiast pasterz rzeczywiście idzie z przodu. Za chwilę kapłan podczas liturgii eucharystycznej podniesie hostię do góry. Oto będzie nasz pasterz. I my, daj Boże, pójdziemy za nim. My, daj Boże, pójdziemy za nim. Czym się różni to pasterzowanie tych owieczek od pasterzowania chrześcijan? Jest taka historia, że uciekła owieczka przez jakąś dziurę w płocie i poszła gdzieś w siną dal. Pasterz wyruszył za nią, odnalazł ją, włożył na ramiona i powrócił do owczarni. I wszyscy mówili, to teraz zatkaj tą dziurę, żeby ci więcej już nie uciekały. A pasterz powiedział, nie, w mojej owczarni ta dziura pozostanie. Kochani, jesteśmy owcami Pana Jezusa, ale nie jesteśmy zniewoleni kijem pasterskim, psem pasterskim. Drzwi od owczarni są otwarte. Każdy chce, to może wyjść. Ja kiedyś Państwu mówiłem, że tak mi się w Kościele katolickim podoba, wiele rzeczy mi się podoba w Kościele katolickim, ale podobają mi się szczególnie te otwarte drzwi, które zapraszają wszystkie owce, które przechodzą teraz krakowskim przedmieściem. I prostytutkę, i cinkciarza, i mafiozo, i antyklerykała, i pobożną babcię. Drzwi są otwarte. Owieczki, chodźcie, by się napoić, najeść, rozprostować kości, żeby napełnić się energią i mocą ducha na dalsze wędrowanie z naszym doskonałym pasterzem Jezusem Chrystusem. Amen.